Witam wszystkich, chwała Bogu, dziękuję za zaproszenie ponownie. Mam pozdrowienia ze zboru w Oświęcimiu, też od mojej mamy, którą niestety jeszcze nieuwielbione ciało ogranicza póki co, ale w niebie już będzie skakać jak gazela, także będzie dobrze. I dzisiaj właśnie będziemy mówić troszkę o tym, o czym śpiewaliśmy, ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż. O tym, że kiedyś Pan Jezus przyjdzie po nas, że może teraz, może za sekundę, może za jutro. I rzeczywiście dosyć dosłownie pójdziemy do Niego wzwyż. On nas wyrwie z tej ziemi i pójdziemy na spotkanie z Nim. I o tym właśnie Paweł na tym się skupia w 4 rozdziale 1 Tesaloniczan, gdzie zaczyna temat pochwycenia Kościoła, porwania Kościoła. Na tym właściwie się skupia cały 4 i 5 rozdział. Na pochwyceniu Kościoła i na rzeczach z tym związanych. I Paweł też w 1 Tesaloniczan, 4, 5 rozdziale i w 2 Tesaloniczan mówi nam, kiedy pochwycenie dokładnie będzie. Nie mówi nam daty, ale mówi nam, że ono nastąpi najpierw. Ono nastąpi zanim wszystko inne, jakby na prorockiej osi czasu nastąpi, zanim nastąpi wielki ucisk, zanim nastąpi dzień gniewu Bożego, najpierw nastąpi pochwycenie. I o tym będziemy mówić, ale zanim zobaczmy 4 rozdział 1 Tesaloniczan, od 1 wersetu do 18. 4 rozdział 1 Tesaloniczan, od 1 do 18. W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Bo wiecie, jakie polecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa, to bowiem jest wola Boga poświęcenie wasze dla powstrzymywania się przez was od nierządu, aby każdy z was wiedział, jak utrzymać swe naczynie w poświęceniu i poszanowaniu. Nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie poznali Boga, aby nikt w tej sprawie nie wykraczał i nie oszukiwał swojego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak też wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Gdyż Pan nie powołał nas do nieczystości, lecz do życia w poświęceniu. To też kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, tego, który nam też daje swego Ducha Świętego. O miłości braterskiej nie trzeba wam pisać, bo wy sami jesteście pouczeni przez Boga, by kochać się wzajemnie. Co zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś zachęcamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i celowali w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować swoimi własnymi rękami, jak was nauczyliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali. Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli nieświadomi co do tych, którzy śpią, abyście się nie smucili, jak pozostali, którzy nie mają nadziei. Skoro bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też, że Bóg tych, którzy zasnęli, za sprawą Jezusa poprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy i pozostaniemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan w okrzyku rozkazów, w głosie Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, żyjący, pozostawieni razem z nimi, będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana, w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego zachęcajcie jedni drugich tymi słowy. Więc Paweł będzie w 4 rozdziale mówił o przyjściu Pana Jezusa po swój Kościół, ale zanim to robi, mówi o rzeczach takiego naszego codziennego życia i w całym 1 Tesaloniczan Paweł łączy powtórne przyjście Pana Jezusa, porwanie Kościoła z tym, jak Kościół powinien żyć, jak nasza służba, jak nasze życie powinno wyglądać. Na przykład, jakbyśmy zobaczyli na całą strukturę 1 Tesaloniczan, Paweł mówi w 1 rozdziale o wzroście Tesaloniczan, o ich nawróceniu się do Boga, o ich głoszeniu Ewangelii i mówi 9 i 10 werset: sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie, jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala przed nadchodzącym gniewem Boga, czyli przed wielkim uciskiem, przed dniem pańskim, który będzie czasem gniewu Boga na ziemi. Później w 2 rozdziale mówi o swojej służbie i służbie Barnaby i Tymoteusza i również zakańcza to i mówi, że jego motywacją do służby, jego motywacją do głoszenia Słowa Bożego, do walczenia o wzrost Tesaloniczan, do bycia wiernym w głoszeniu Słowa Bożego jest przyjście Pana Jezusa i następujący potem sąd Chrystusowy, gdzie otrzymamy nagrodę za naszą służbę. I mówi w 19 i 20 wersecie 2 rozdziału: bo kto jest naszą nadzieją lub radością lub wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Dlaczego Paweł włożył tak ogromny wysiłek w Tesaloniczan, w Koryntian, w Galacjan, w Efezjan, w każde zbory, jakie kiedykolwiek założył, we wszystkich ludzi, z których prowadził w uczniostwie? Mówi: bo wy jesteście naszym wieńcem chluby przed Panem Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia. Jego motywacją jest powtórne przyjście Jezusa, sąd Chrystusowy, rozliczenie nas z naszego życia i wieniec, jaki może otrzymać. To samo Paweł mówi w Filipian. On biegnie, on pracuje, on działa, on biegnie biegiem chrześcijańskiego życia, bo on biegnie do nagrody. On biegnie po to, żeby otrzymać wieniec życia, który Pan da tym, którzy oczekują Jego przyjścia. Więc motywacją Pawła jest powtórne przyjście Pana Jezusa po Jego Kościół, rozliczenie Go z Jego życia przez Chrystusa na sądzie Chrystusowym, i jego motywacją jest to, żeby otrzymać wieniec chluby. Żeby biec tak, żeby otrzymać nagrodę. Żeby walczyć tak, żeby otrzymać nagrodę. On wie, że pochwycenie może mieć miejsce w każdej chwili. Mogło mieć miejsce w czasach Pawła, może mieć miejsce w tej sekundzie. Nic nie musi poprzedzać zabrania Kościoła. Żadne znaki nie będą poprzedzać pochwycenia. To może się stać w każdej chwili. I też mówi w 3 rozdziale o tym samym. Mówi dalej o swojej służbie dla Tesaloniczan, o jego radości, jeżeli chodzi o ich wzrost i o tym, że on się modli o Tesaloniczan. On chce, żeby wzrastali. Dlaczego? W 12 i 13 wersecie. Was zaś, oby Pan jeszcze bardziej i oby jeszcze obficiej wypełnił miłością do siebie nawzajem, tak jak nas względem was, dla utwierdzenia waszego nienagannego serca w poświęceniu przed Bogiem i Ojcem naszym w przyjściu naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Dlaczego Tesaloniczanie mają wzrastać? Dlaczego mają być coraz bardziej poświęceni i nienaganni? Bo Pan Jezus wraca. Bo On przyjdzie i nie chcemy, żeby nas zastał nieuświęconymi, niedojrzałymi, niewzrastającymi. Bo kiedy zobaczymy się z Nim, On nas rozliczy i każdy otrzyma zapłatę od Boga. Jednych dzieło spłonie, drugich dzieło się ostanie i na tej podstawie otrzymamy nagrody i nie chcemy, żeby nasze dzieło spłonęło. W 4 rozdziale znowu mówi o takich bardzo praktycznych rzeczach codziennego życia. I później znowu mówi o pochwyceniu na koniec, o tym, że Pan wraca, że my będziemy porwani w obłoki na spotkanie Pana. I w 5 rozdziale ten sam model się kontynuuje. Mówi o następującym po pochwyceniu Dniu Pańskim, czasie ucisku, czasie gniewu. I mówi, że nas ten czas nie dotyczy, bo my nie jesteśmy dziećmi ciemności, ale dziećmi światłości. Jedyną kwestią jest to, czy żyjemy jak dzieci światłości. Ale nas ten dzień nie zaskoczy. Na nas gniew nie spadnie, dlatego że my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie przez naszego Pana Jezusa, na zbawienie od tego nadchodzącego gniewu. I w związku z tym dalej ich zachęca. Prosimy was, bracia, żebyście robili to i to. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, we wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie. I tak dalej, i tak dalej. I to w związku z tym, że Pan Jezus wraca po swój Kościół. Więc cały list do Tesaloniczan, pierwszy, później zobaczymy też drugi, jest skupiony na tym temacie zabrania Kościoła, jest skupiony na temacie tego, że my staniemy twarzą w twarz przed Chrystusem, będziemy musieli zdać sprawę z naszego życia. I dlatego musimy codziennie, w każdym momencie być gotowi, żeby zdać sprawę. Nie w sensie takim, że jak nie będziemy gotowi, on nas nie zabierze, bo warunkiem bycia zabranym w pochwyceniu jest wiara w Pana Jezusa jedynie, ale żebyśmy byli gotowi, żeby otrzymać nagrodę, żeby otrzymać wieniec. I w czwartym rozdziale Paweł, zanim będzie mówił znowu o przyjściu Pana Jezusa, mówi w końcu: prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Czyli Paweł mówi, że on i Tymoteusz uczyli ich, jak mają postępować, uczyli ich tego, jak Bóg chce, żeby żyli tak, żeby się Jemu podobać, i mówi: jeszcze bardziej obfitujcie, jeszcze bardziej tak postępujcie. Bo wiecie, jakie polecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. To bowiem jest wola Boga, poświęcenie wasze dla powstrzymywania was od nierządu, aby każdy z was wiedział, jak utrzymać swe naczynie w poświęceniu i poszanowaniu, nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie poznali Boga. Aby nikt w tej sprawie nie wykraczał i nie oszukiwał swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, tak jak wam zapowiadaliśmy i oświadczaliśmy. Czyli widzimy, że Paweł odnosi się do ich obecnej sytuacji. Tesaloniczanie żyją w kulturze greckiej. To są greckie miasta pod okupacją rzymską. I zarówno grecka kultura, jak i rzymska kultura była bardzo związana z niemoralnością seksualną, z nierządem. Kult panteonu bogów greckich i rzymskich wiązał się z nierządem, z prostytutkami świątynnymi. Kult bóstw płodności wiązał się z orgiami, które działy się w świątyniach. Wiązał się z tym, że po uczcie na górach, na których świątynie dla bogów były zbudowane, te prostytutki świątynne schodziły z tego miejsca i dosłownie pukały od drzwi do drzwi, żeby dalej kontynuować swoje uwielbienie. I w tym wszystkim żyją Tesaloniczanie, i Paweł rozumie, że to jest bardzo trudne. To jest skrajnie trudne w niektórych momentach, żeby być od tego oddzielonym, żeby powstrzymywać się od nierządu, kiedy właściwie jesteś w samym epicentrum tego wszystkiego, kiedy to jest jak na wyciągnięcie ręki, tak jak zresztą i w naszych czasach. I mówi: ale my wam powiedzieliśmy, że wolą Boga jest uświęcenie wasze. I jak Paweł motywuje to, żeby byli uświęceni? Bo Pan jest mścicielem tego, jeżeli wy nie będziecie uświęceni. Pan będzie sądził swój lud, jak list do Hebrajczyków mówi, jeżeli Kościół nie będzie uświęcony. Kiedy będzie sądził? Kiedy Kościół zostanie zabrany, wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym i wtedy każdy zda sprawę. Wtedy Pan pomści na każdym, na wierzącym, jeżeli nie żył w uświęceniu. Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Będzie, że tak powiem, pewne konsekwencje naszego nieposłuszeństwa w naszej nagrodzie. W tym, że nasze dzieło spłonie, jeżeli nie podporządkujemy się pod wymagania naszego Pana. Ale Paweł podkreśla, ale nawet jeśli dzieło spłonie, on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Więc widzimy, że Paweł tutaj te polecenia o czystości wierzących, o uświęceniu wierzących motywuje tym, że oni będą musieli zdać sprawę przed Panem pewnego dnia. Że każdy otrzyma zapłatę od Boga za swoje czyny dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. I mówi, to też kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje Ducha swego świętego. To samo mówił do Koryntian w 6 rozdziale. On im mówił, że nie powinni się angażować w niemoralność. Dlaczego? Bo ich ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ich ciało, w ich ciele zamieszkuje Duch Święty i jeżeli oni angażują się w niemoralność, jak to ktoś kiedyś powiedział, oni zmuszają Ducha Świętego do przebywania w tym samym miejscu, w którym oni dokonują grzechu. Dlatego, że Duch Święty mieszka w nas, Duch Święty jest nam dany jako pieczęć naszego dziedzictwa, naszego zbawienia i nawet kiedy grzeszymy, On od nas nie odchodzi, On się nigdzie nie wybiera, On nas nie opuszcza. Paweł mówi w liście do Efezjan, że jest zasmucony, ale od nas nie odchodzi, więc jak to kiedyś było powiedziane, my zmuszamy Ducha Świętego do przebywania tam, gdzie my grzeszymy. Dlatego Paweł mówi, to też kto to odrzuca? Odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje Ducha swego świętego. Kto się angażuje w takie rzeczy, lekceważy fakt, że Duch Święty mieszka w nim, że jego ciało jest świątynią Ducha Świętego i lekceważy Boga, który daje mu Ducha Świętego jako pieczęć jego zbawienia. On lekceważy swoje zbawienie, dlatego że zachowuje się tak jakby to, że Duch Święty jest w nim i że gwarantuje mu bezpieczeństwo w zbawieniu, było jakąś wymówką do grzechu. Dlatego lekceważy Boga. Dlatego nadużywa łaski Bożej, który dał nam darmowy dar zbawienia, a taki człowiek zachowuje się, jakby to była licencja do grzechu. I dlatego Pan jest mścicielem tego. Pan będzie sądził takiego wierzącego na sądzie Chrystusowym, jeżeli ten wierzący w ten sposób nadużywa łaski Bożej. I w 9 wersecie mówi, a o miłości braterskiej nie trzeba wam pisać, bo wy sami jesteście pouczeni przez Boga, by kochać się wzajemnie, co zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś zachęcamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i celowali w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować swoimi własnymi rękami, jak was pouczyliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i niczego nie potrzebowali. I tutaj Paweł daje kolejne instrukcje Tesaloniczanom w związku z tym, że Pan przychodzi. I to się wydaje takie mało duchowe trochę, bo mówi, żebyście żyli spokojnie, pracowali swoimi własnymi rękami, na nikogo nie byli zdani. To się też wiąże z pochwyceniem, z sądem Chrystusowym? Tak, dlatego, że Pan rozliczy nas z całości naszego życia. Pan Jezus nie rozróżnia na duchową sferę życia i nieduchową sferę życia. Na czas, kiedy jestem w zborze, kiedy studiuję Biblię, to jest ważne, ale kiedy idę do pracy i mam kontakt z innymi ludźmi, to już nie jest ważne. To jest ta nieduchowa sfera, z której mnie nie będzie rozliczał. Nie. Paweł mówi, dlatego że Pan Jezus przychodzi, ważne są również takie rzeczy, by żyć spokojnie, robić swoje, pracować własnymi rękami i, że tak sparafrazuję, nie być pasożytem. Dlatego, że Jezus wraca i ja mogę stracić wieniec na sądzie Chrystusowym, nagrodę na sądzie Chrystusowym, również z powodu tak prozaicznej rzeczy, jak lenistwo, jak brak zaangażowania w wypełnienie swoich codziennych odpowiedzialności. Więc widzimy, że Paweł motywuje całość życia wierzących od rzeczy, jakbyśmy to określili, stricte duchowych, jak studiowanie słowa, trwanie w zdrowej nauce, po rzeczy całkiem prozaiczne, jak to, żeby po prostu pracować, żeby wykonywać swoje obowiązki, żeby chodzić do szkoły, żeby robić różne inne rzeczy. To wszystko u Pawła jest motywowane tym, że Jezus wraca i tym, że my będziemy musieli zdać sprawę przed Panem Jezusem za nasze życie. Ale jest też inny aspekt tej nauki o pochwyceniu, który Paweł mówi. Bo Tesaloniczanie, jak widzimy w 13 rozdziale, mieli pytanie. Bo Paweł ich nauczył, że Kościół będzie zabrany. Że Pan Jezus może zabrać swój Kościół do siebie w każdej chwili, że to się stanie zanim nastąpi Dzień Pański, wielki ucisk, więc nie będzie żadnych znaków szczególnych poprzedzających zabranie Kościoła. Są znaki przyjścia Syna Człowieczego w Mateusza 24. Uczniowie się pytają, jakie znaki są Twego przyjścia i końca świata, ale tam nie o tym przyjściu jest mowa. Tam jest mowa o przyjściu Syna Człowieczego, żeby ustanowić królestwo na ziemi. Tu jest mowa o przyjściu Jezusa po swój Kościół jeszcze przed okresem ucisku. Więc to są dwa różne wydarzenia, jak będziemy widzieć. I te znaki, które mamy w Mateusza 24, to są znaki. Tam jest greckie słowo semeion, które oznacza coś szczególnego, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, żeby wskazać na coś, coś większego od tego. I ktoś powie, no ale przecież tam jest mowa o wojnach, głodach, morach, trzęsieniach ziemi. Przecież dzisiaj to mamy. No mamy. Dzisiaj to mamy. 100 lat temu to mieliśmy. 300 lat temu to mieliśmy. Odkąd Adam w Edenie upadł, to mieliśmy. To nie są znaki. To jest coś powszechnego. To, o czym Pan Jezus mówi, to są takie wojny, że myśmy jeszcze takiego czegoś nie widzieli. Głody, o których Pan Jezus mówi, to jest taki głód, że tak jak mówi Pięcioksiąg Mojżeszowy, ludzie będą zjadać ciała swoich dzieci z głodu. Trzęsienia ziemi to są takie trzęsienia ziemi, że tak jak Księga Objawienia mówi, wyspy się ruszą ze swoich miejsc i całe kontynenty się będą poruszać i góry się poruszą. To są znaki przyjścia Syna Człowieczego. To będą wyjątkowe, niepowtarzalne wydarzenia, których jeszcze historia nie widziała. Tak jak Pan Jezus mówi, nadejdzie czas ucisku, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Jeżeli te trzęsienia ziemi i te jakieś tam plagi i inne rzeczy, co dzisiaj mamy, miałyby być znakami, to nie jest za bardzo znak. To nie jest nic wyjątkowego, nic szczególnego. To zawsze było i dopóki era Kościoła będzie, to zawsze będzie. To by wyglądało tak, jakby znaki przyjścia Syna Człowieczego były od stworzenia się, od upadku Adama, a wiemy, że to będzie coś bardzo wyjątkowego. Więc dlatego Paweł uczył wierzących o pochwyceniu Kościoła i o tym, że Kościół będzie zabrany, ale Tesaloniczanie mieli problem. Dlatego, że niektórzy w zborze już umarli, zasnęli. I Tesaloniczanie się spodziewali ewidentnie, że jeszcze w ich życiu Kościół będzie zabrany. Tesaloniczanie się spodziewali przyjścia Pana Jezusa w jakimkolwiek momencie, jeszcze za ich czasów i zdziwili się, że wierzący umierają, a Pan Jezus jeszcze nie wrócił. Więc czy oni stracili szansę na pochwycenie? Czy co z nimi będzie? Czy oni będą czekać aż do samego tysiącletniego królestwa, żeby zmartwychwstać i nie będą zabrani razem z resztą Kościoła? I widzimy, że oni się smucili z powodu tego, bo oni nie byli pewni, co będzie. Więc tylko tak już zapowiadając jakby to, o czym będziemy mówić, widzimy, że Tesaloniczanie oczekując pochwycenia nie czekali na Antychrysta. Oni nie wypatrywali znamienia bestii. Oni nie patrzyli na to, czy świątynia będzie odbudowana. Oni nie oczekiwali czegokolwiek innego. Oni oczekiwali najpierw pochwycenia Kościoła. Paweł ich nie nauczył, że najpierw musi się stać cokolwiek innego, a tym bardziej, że najpierw Antychryst przyjdzie. Najpierw mamy pochwycenie i Tesaloniczanie się dziwią, że pochwycenia jeszcze nie było, a przecież może się stać w każdym momencie i ich bliscy ze zboru umierają. I Paweł mówi, tłumaczy im, o co chodzi. Skoro bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też, że Bóg tych, którzy zasnęli, za sprawą Jezusa poprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy i pozostaniemy aż do przyjścia Pana, widzimy, że sam Paweł oczekiwał tego, że on też będzie w pochwyceniu. My, którzy pozostaniemy, liczba mnoga, On myślał, że to się może stać w jego czasie. Znowu, nie czekał na Antychrysta, on czekał przyjścia Pana Jezusa w każdym momencie. I nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan w okrzyku rozkazu, w głosie Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, żyjący, pozostawieni, razem z nimi będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze. I tak zawsze będziemy z Panem. Czyli Paweł tłumaczy wierzącym, że wszyscy członkowie Kościoła, wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa od dnia Pięćdziesiątnicy do pochwycenia Kościoła, bo to jest era Kościoła, to nazywamy Kościołem ten czas, czy czasem Kościoła, wszyscy oni będą zabrani. Martwi w Chrystusie powstaną, dlatego że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nam gwarantuje nasze zmartwychwstanie, a żywi w Chrystusie będą porwani w obłoki w powietrze. Więc to jest pochwycenie. To jest przeniesienie żywych wierzących do nieba w obecność Chrystusa bez potrzeby śmierci. Ich ciało zostanie przemienione. I to jest zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie, przyłączenie ich dusz do ich ciał i zjednoczenie wszystkich w Chrystusie na obłokach, skąd pójdziemy do nieba. To jest pochwycenie. Pan stąpi na obłoki, nie stąpi na ziemię, jego nogi nie dotkną ziemi, stąpi na obłoki, na atmosferę ziemską i porwie do siebie dosłownie swój Kościół. Żyjących wierzących i wzbudzi z martwych ciała nieżyjących wierzących, którzy już byli z nim w niebie. I wszyscy będziemy porwani na spotkanie Pana w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. Więc to jest pochwycenie i Paweł mówi, że my mamy się zachęcać tymi słowami. I dlatego, że mamy się tym zachęcać, potrzebujemy rozumieć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Tą naukę o pochwyceniu. Bo Paweł poświęcił czas, żeby Tesaloniczanom to wyjaśnić, także on tutaj nie wchodzi szczegółowo w każdy aspekt tej nauki, bo on poświęcił godziny na to, żeby ich uczyć o tym. Ale my, żeby tak samo tyle samo korzyści wynieść z tej nauki o pochwyceniu, musimy przejść przez to, przez czego Paweł nauczył Tesaloniczan. Więc i dzisiaj, jak jeszcze mnie bracia zaproszą na następny raz, będziemy właśnie mówić szczegółowo o samej nauce pochwycenia i dlaczego ono będzie przed uciskiem, dlaczego wierzymy w to, typowo biblijnie, z czego to wynika. I zobaczymy, bo wielu ludzi mówi, że pochwycenie to jest ta doktryna, a szczególnie, że to będzie przed uciskiem, to są takie domysły. To tam brat Turkanik może to gdzieś widzi, ale to tak nie wiadomo do końca, co z tym będzie, czy to będzie przed tym uciskiem, czy nie. Wielu ludzi mówi, bo jest tyle poglądów na to, więc my tak naprawdę nie możemy wiedzieć. Ja chciałbym, żebyśmy przez te parę razy zobaczyli, że my to możemy wiedzieć, że to jest doktryna, która jest tak jasno uczona jak zbawienie z łaski przez wiarę i że eschatologia to nie jest jakaś ciemna strona Biblii, gdzie tak naprawdę chodzimy po omacku i potykamy się o krzesła. To jest coś, co jest wyłożone tak samo jak wszystko inne w Biblii, tylko że po prostu trzeba więcej czasu i więcej wysiłku i energii, żeby to zobaczyć, żeby to poskładać razem. I bardzo często problemem jest to, żeby zrozumieć eschatologię, trzeba zrozumieć Stary Testament, a niestety jest taki trend, że w Bibliach wielu wierzących Stary Testament to są te jeszcze pozlepiane kartki. Więc nie ma podstaw do tego, żeby zrozumieć to, o czym Paweł mówi, bo Paweł mówi ze Starego Testamentu. Bardzo dużo czego on uczy, on opiera to na Starym Testamencie. Dobrze, więc zobaczmy na samą naukę o pochwyceniu. Już powiedzieliśmy o tym, że Paweł ten wątek eschatologiczny kontynuuje przez cały pierwszy list do Tesaloniczan, również w drugim liście do Tesaloniczan o tym mówi, więc on się bardzo na tym skupia. I co ciekawe, listy do Tesaloniczan, tak jak i do Galacjan, to są bardzo wczesne listy. Paweł od samego początku swojej służby bardzo duży nacisk na to kładzie. Widzieliśmy też już definicję pochwycenia. Jezus wraca po swój Kościół, wraca, może wrócić w każdym momencie, wróci na obłoki, nie na ziemię. Kościół z ziemi będzie porwany do niego w powietrze i stamtąd pójdziemy do nieba i tak już zawsze będziemy z Panem. Widzieliśmy też, tak tylko gwoli wstępu, że tu nam różne rzeczy wskazują w listach do Tesaloniczan, że żadne znaki nie muszą poprzedzać pochwycenia, że Mateusza 24 nie mówi o pochwyceniu w żadnym momencie. Tam jest przyjście Syna Człowieczego, które będzie poprzedzone znakami, ustanowienie Królestwa, które będzie poprzedzone znakami. Tutaj mamy przyjście Jezusa po Kościół, którego ewidentnie żadne znaki nie poprzedzają, bo Tesaloniczanie, jak i Paweł, oczekują przyjścia Pana Jezusa po Kościół dosłownie w każdym momencie i nie oczekują niczego przedtem. Ale o tym jeszcze będziemy w szczegółach mówić i postaram się to uzasadnić dobrze. Więc najpierw zobaczymy, z czego w ogóle wynika ta nauka. Z czego wynika to, że rozdzielamy przyjście Jezusa po Kościół i przyjście Jezusa w Mateusza 24, żeby ustanowić Królestwo. Jak to można biblijnie uzasadnić. Więc pierwszą rzeczą, jaką zobaczymy, jest to, że przyjście Jezusa po Kościół, zmartwychwstanie wierzących w Chrystusie jest w Nowym Testamencie określane jako tajemnica. Sama doktryna o Kościele jest określana w Nowym Testamencie jako tajemnica. Czyli jako coś, jak Paweł mówi w liście do Efezjan, co nie było objawione synom ludzkim w przeszłych pokoleniach, ale teraz zostało objawione jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Kościół i wszystko, co się z Kościołem wiąże, Paweł określa jako tajemny plan ukryty od wieków w Bogu. Więc nie mamy zmartwychwstania wierzących w Kościoła objawionego w Starym Testamencie. W Starym Testamencie mamy naukę o zmartwychwstaniu, ale nie o tym zmartwychwstaniu. Nie mamy w Starym Testamencie mowy o zabraniu żywych wierzących z ziemi do nieba. To jest tajemnica. I jeżeli wczytamy te rzeczy gdzieś w Mateusza 24, gdzie Pan Jezus mówi jeszcze przed rozpoczęciem ery Kościoła, gdzie mamy jeszcze Stary Testament, bo cztery Ewangelie to jest jeszcze Stary Testament, to jest jeszcze era zakonu, to w tym momencie cała idea tajemnicy wyparowała, nie ma tajemnicy. Pan Jezus już o tym wszystkim dawno mówił, prorocy Starego Testamentu o tym mówili, więc o czym Paweł mówi, kiedy mówi, że to nie było objawione w przeszłych wiekach synom ludzkim? Jakby to się wtedy nie trzyma całości. I zobaczmy, 1 Koryntian, 15 rozdział, od 50 wersetu. 1 Koryntian, 15 rozdział, od 50 wersetu do 54. Mówię zaś, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. My takimi, jakimi jesteśmy, w naszych naturalnych ciałach, do nieba ani do Królestwa wejść nie możemy. Ani zniszczalność nie odziedziczy niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, wszyscy natomiast będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem trąba i umarli zostaną wzbudzeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przeoblekło się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblekło się w nieśmiertelność. Gdy zaś to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy stanie się słowo, które zostało napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Więc Paweł mówi, bracia, ja wam objawiam tajemnicę. Ja wam objawiam coś, co nie było nigdy wcześniej objawione. Nikt w Starym Testamencie tego nie uczył. Pan Jezus o tym w czterech Ewangeliach nie mówił. Ja wam objawiam, bracia, tajemnicę, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatecznej trąby. Czyli coś, co nie było nigdy wcześniej objawione, to jest to, że wierzący bez potrzeby śmierci zostaną przemienieni. Że ich ciała zostaną uwielbione i oni nie umrą. Oni będą przemienieni i zabrani w obecność Pana. To jeszcze nigdy nie było objawione. Jak i to, że ci, którzy są w Chrystusie, zmartwychwstaną. To też nigdy nie było objawione. Dlaczego? Bo jak mówiłem, w Starym Testamencie już pochwycenie, już zmartwychwstanie mamy. Job mówi, że ja w swoim ciele oglądać będę mojego odkupiciela. Dawid również wie, że zmartwychwstanie. Więc w jakim sensie zmartwychwstanie jest tajemnicą? Tajemnicą jest zmartwychwstanie tych, którzy są w Chrystusie. Dlatego, że jak widzimy w całości 15 rozdziału Koryntian, Paweł łączy zmartwychwstanie Jezusa specyficznie ze zmartwychwstaniem Kościoła. Skoro Chrystus został wzbudzony z martwych, my też będziemy wzbudzeni z martwych. Jak ci, którzy są w Chrystusie, mają zmartwychwstać. Paweł mówi, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną wzbudzeni z martwych. Wszyscy, którzy należą do Kościoła. I ten język wynika z tego, że bycie w Chrystusie to nie jest coś, co było udziałem starotestamentowych wierzących. Starotestamentowi wierzący nie byli w Chrystusie. Oni byli zbawieni przez ofiarę Chrystusa, oni byli zbawieni z łaski przez wiarę, ale nie byli w Chrystusie. I dlaczego tak mówię? Zobaczmy 1 Koryntian 12 rozdział. 1 Koryntian 12 rozdział, 12 i 13 werset. Dokładnie bowiem tak, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciała Chrystusa nie było w Starym Testamencie. Kościoła nie było w Starym Testamencie. Duch Święty nie chrzcił w ciało Chrystusa w Starym Testamencie. Duch Święty nie był jeszcze dany w tym sensie w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Duch Święty nie mieszkał w każdym wierzącym. W Starym Testamencie Duch Święty nie zstępował na każdego wierzącego w momencie zbawienia. To jest coś, co mamy dopiero w erze Kościoła. I gdzie jeszcze to widzimy? W liście do Efezjan,